Dochodowa firma. Podcast dedykowany przedsiębiorcom szukającym sprawdzonych strategii w biznesie, które pozwolą im zwiększyć dochody z wykorzystaniem najnowszych trendów i narzędzi na rynku. Dla tych, co działają pomimo wyzwań, cenią etykę w biznesie oraz swój czas. Cześć, witam Cię ponownie w podcaście Dochodowa firma. Dzisiaj będę z Tobą rozmawiała na temat sztuki, którą moim zdaniem jest czymś, co powinniśmy całe życie rozwijać, jeżeli chcemy, aby nasze wyniki w sprzedaży były bardzo dobre, a wręcz na takim wysoko poza średnim poziomie. Mianowicie mówię tutaj o sztuce zadawania pytań. W momencie, kiedy zaczęłam pracować z moimi sprzedawcami wiele lat temu i do dziś pamiętam, jak właśnie mój mąż zadał mi takie pytanie, dlaczego ja mam średnio trzykrotnie większe wyniki sprzedaży od tych rozmów, które oni prowadzą, to był taki dla mnie dosyć mocny impuls do tego, aby zacząć zastanawiać się nad tym i analizować wręcz to, co ja robię, czego oni nie robią, a następnie zaczęłam zadawać sobie pytanie, jak mogę następnie przełożyć to, co odkryłam, na to, aby oni faktycznie byli w stanie również wykorzystywać te dobre praktyki, które ja już stosuję. I okazało się, że taką jedną z najważniejszych rzeczy, na których jest oparta i właściwa analiza potrzeb, jak również bardzo dobry proces pokonywania, a wręcz przekuwania, nie pokonywania obiekcji w sprzedaż, jest właśnie związany z praktyką umiejętności zadawania pytań. Więc jak do tego podejść? Po pierwsze, myślę, że warto sobie zwrócić uwagę na to, jakie pytania zadajesz. Powiem Ci, że najczęściej, jak przechodziłam z różnymi grupami, które przechodziły przez nasz program Hack Sales, żeby podnosić skuteczność takiej sprzedaży jeden na jeden, to najczęściej zauważałam, że jak dostawałam takie rozpisane skrypty, nawet nie skrypty, tylko przykładowe pytania otwarte, prowadzące do argumentacji sprzedażowej właśnie w takich ścieżkach zakupowych przy badaniu potrzeby klienta, to z ponad 80% tych pytań, które ja następnie sprawdzałam i poprawiałam, miały najczęstszy błąd, a mianowicie były rozpoczynane od pytania, od słowa czy, a umówmy się, że tego typu pytanie, w momencie, kiedy zaczynasz je od słowa czy, to jest pytanie, na które odpowiadasz tak albo nie, czyli jest to pytanie najczęściej zamknięte i mało kto z osób szczególnie, które nie są naturalnie bardzo takie, nie mają słowotoku i niedużo mówią, to mało kto z tych osób faktycznie odpowie Ci dużo szerzej niż po prostu pytaniem tak, odpowiedzią tak, nie. Przez co masz bardzo ograniczone zasoby jako sprzedawca informacji, które potrzebujesz, aby tą sprzedaż kontynuować. Tak więc zacznijmy od tego, żeby każde pytanie, które zadajesz na czy, proaktywnie zmieniać na pytanie, które będzie pytaniem otwartym. Czyli dajmy sobie przykład. Jeżeli bym zadała pytanie, czy do tej pory stosowaliście jakiekolwiek działania płatne, jeżeli chodzi o pozyskiwanie klienta, to ta osoba nie odpowie na przykład nie. Ale zamiast tego, jakbym zadała pytanie, jakie do tej pory wykorzystywaliście taktyki, które wymagały od Was jakiejś inwestycji budżetu oprócz czasu w sprzedaży. Więc w tym momencie moje pytanie, nawet jeżeli ta osoba do tej pory nie stosowała żadnych praktyk z wykorzystaniem budżetu marketingowego, ta osoba mi odpowie, że do tej pory działaliśmy tylko jeden na jeden. Więc ja i tak mam odpowiedź szerszą niż tak, nie, ale gdyby kiedykolwiek pojawiły się jakiekolwiek działania, które miały miejsce z wykorzystaniem budżetu marketingowego, to usłyszę o tym, jakie kanały były wykorzystywane, jakie taktyki były stosowane i pogłębię to kolejnymi pytaniami, żeby zrozumieć dokładnie, jaka była skuteczność każdej z tych taktyk i jak one były zaprojektowane w odpowiedni proces. Więc pytania otwarte to są pytania, które będą zaczynały się od jaki, jaka, jakie, dlaczego, kiedy, w jaki sposób, tak? Czyli pytania, które dają nam możliwość otworzenia tematu, na który klient będzie bardzo szeroko odpowiadał. To jest pierwsza taka bardzo, bardzo twarda zasada, którą powinieneś prowadzić w swojej rozmowie i rozmowie Twojego zespołu sprzedaży, czyli żeby zadawać pytania otwarte. I nawet jeżeli czasami masz taką pokusę, żeby zadawać to pytanie zamknięte, to ja uważam, że pytań zamkniętych w Twojej rozmowie może być średnio, nie wiem, kilka, może do 10%, to jest maks, bo czasami faktycznie niektóre pytania wypada, może nie wypada, ale już w trakcie rozmowy i pogłębienia danego tematu po prostu inne pytanie do tego nie pasuje, ale są bardzo rzadkie sytuacje. W większości te pytania spokojnie można zmienić, więc nawet żebyś usiadł i zrobił sobie takie ćwiczenie, wypisania pytań, które najczęściej zadajesz podczas rozmowy i na których odpowiedzi najczęściej poszukujesz w trakcie rozmowy z klientem, to wypisz to na początku tak, jak Ci to przychodzi do głowy, a potem zobacz, które z tych pytań faktycznie są pytaniami otwartymi, które są zamkniętymi i zadaj sobie pytanie, jak to pytanie zamknięte mógłbym właśnie zmienić na pytanie otwarte, wykorzystując te początki, o których Ci wcześniej powiedziałam. Idąc dalej, czyli do drugiego kroku związanego z zadawaniem pytań i tak jak powiedziałam, dla mnie ta kompetencja jest absolutnie najważniejszą kompetencją, którą ja szlifuję cały czas z moimi sprzedawcami. Oni dostają ode mnie dobre praktyki prowadzenia rozmowy, więc na przykład mają listę argumentów do badania potrzeby i przykładowe pytania otwarte, od których mogą zacząć. Tak samo do najczęstszych obiekcji. Też mają przykładowe pytania otwarte, od których mogą zacząć taką rozmowę, ale czy to będą wszystkie pytania, które oni będą zadawali? No absolutnie nie. Oni będą potrzebowali mieć umiejętność zadawania kolejnych pytań na podstawie tego, co usłyszą od klienta, czyli takiego jakby łapania się za hak informacji, które dostali, aby zadać kolejne pytanie, które będzie pytaniem pogłębiającym. Czyli pytaniem schodzącym kilka poziomów niżej, co do tego, co usłyszałeś. Jednym z takich sposobów, które bardzo łatwo pozwalają Tobie zejść głębiej, szczególnie w momencie, kiedy jeszcze ćwiczysz i praktykujesz umiejętność takiego zachodzenia kolejnymi pytaniami, to jest parafraza. Parafraza jest pytaniem, które możesz użyć po prostu powtarzając, co usłyszałeś wcześniej, czyli mówiąc, jeżeli dobrze Cię zrozumiałem, to masz na myśli i tutaj wkładasz tą informację, którą usłyszałeś od klienta, używając jego słów do określenia tego, nie swoich, to jest bardzo ważne. I następnie kończysz to pytaniem, czy dobrze to zrozumiałem, czy o to Ci chodziło? I nie wiem, że to jest pytanie zamknięte na sam koniec i zaczyna się na czy, to i tak ten sam fakt podsumowania tej informacji będzie powodował, że ten klient odpowie Ci tak i najczęściej dopowie jeszcze, co dokładnie jeszcze miał na myśli, czyli rozwinie tą myśl, którą Ty powtórzyłeś. Bo najczęściej my jako ludzie, dając informacje, nawet nieważne, czy to już jest w procesie sprzedażowym, czy nie, ale w momencie, kiedy odpowiadamy komuś na pytanie, mamy zwyczaj skracania informacji, którą podajemy w stosunku do tego, co faktycznie siedzi w naszej głowie. Czyli dajemy jakiś kawałek tej informacji. Ja to nazywam zawsze takim czubkiem góry lodowej, tak? Czyli widzimy tylko ten czubek tej góry lodowej, a pod taflą wody jest dużo, dużo większa góra. Tak samo z informacjami, które dostajesz od klienta. Pod tą taflą tego, co on trzyma w głowie, jest cała masa dodatkowych informacji, która pozwala Ci go dużo lepiej zrozumieć. Dlatego też parafraza bardzo często powoduje takie otworzenie tego pudełka z informacjami, otworzenie tego kanału, bo klient czuje, aha, jakby nie do końca dobrze na przykład ta osoba albo mnie zrozumiała, albo to jest tylko część informacji, o której faktycznie mi chodzi, albo to jest tylko część tego, o co mi dokładnie chodziło, więc ta osoba zacznie to rozwijać. Tak? I Ty w tym momencie masz możliwość zrozumienia dużo więcej z tej wypowiedzi, która wcześniej została powiedziana. Pamiętajmy o tym, że często ludzie nie będą nam mówili mniej dlatego, że mają taką intencję, tylko dlatego, że po prostu tak komunikują. Więc naszą rolą jako sprzedawców jest umieć pójść głębiej. I najczęściej w momencie, kiedy zaczniesz bardzo dobrze praktykować tą umiejętność zadawania pytań, jest takie jedno z ćwiczeń, które ja często moim sprzedawcom na początku zadaję. Mówię, idziecie na lunch, czy jak siedzieli w biurze, bo teraz większość cały czas pracuje zdalnie, ale jak idziecie na lunch, czy cokolwiek, co wymaga od Was odejścia od biurka i idziecie razem, to czemu nie mielibyście robić takiego ćwiczenia typu odbijanki takiej, żeby szybko umysł myślał, odbijanki pytaniami, czyli na pytanie odpowiadasz pytaniem, na pytanie pytaniem, nawet nieważne o to, czy te pytania są dobre w pierwszej kolejności. Chodzi o sam fakt, żeby wejść w taki tryb myślenia pytaniami. Czy tryb myślenia nie wypluwania z siebie ogromnej ilości zdań twierdzących, ale faktycznie podawania pytań, które pozwolą Tobie tego klienta dużo lepiej zrozumieć. Czyli taka zwinność w konstruowaniu w ten sposób wypowiedzi. Pytania pogłębiające bardzo często będą pytaniami nie tylko parafrazą, ale również pytaniami, które powstają na podstawie tego, co usłyszałeś od klienta. Czyli jeżeli na przykład klient, powiedzmy, wracając do tego początkowego przykładu, odpowiedział nam, że tak, stosował działania reklamowe, trochę kiedyś ustawiał reklamy na Facebooku, kiedyś w sumie też testował współpracę z twórcami internetowymi, czyli z influencerami i to w sumie wszystko. A kiedyś jeszcze robił na przykład takie działania PR-owe, gdzie pisał różne artykuły do magazynów, gdzie płacił za te artykuły. I w tym momencie to, co powstanie, to Ty możesz automatycznie na podstawie tego, co usłyszałeś, pójść dalej. Czyli zadać pytanie, ok, a powiedz mi, który z tych kanałów najlepiej Ci się sprawdzał? Albo potem pytanie, czy który z tych kanałów do tej pory nadal używasz? Dlaczego ich nie używasz? Kolejne pytanie. Co spowodowało, że od nich odszedłeś? Czyli tutaj na przykład grzebiesz informacją w tym, jakie były poprzednie doświadczenia, bo bardzo często w tych doświadczeniach, które klient Ci na przykład poda, może być nawet ukryta jakaś obiekcja, która będzie wpływała na przykład na sprzedaż tej propozycji, którą Ty dzisiaj dla tego klienta masz, która może wynikać właśnie z tych przeszłych doświadczeń. Tak więc te pytania pogłębiające są mega ważnym procesem i tutaj potrzebujesz proaktywnie słuchać tego klienta, to co on mówi, czyli nie robić 5 rzeczy na raz, kiedy z nim rozmawiasz na przykład zdalnie i nie widzisz się z nim fizycznie, albo jest to rozmowa telefoniczna. Rozmowa telefoniczna, pamiętajmy o tym, że to nie musi być taka rozmowa, jak najczęściej dostajesz z takich call center, gdzie się robi masówki, a rozmowa telefoniczna może być tym samym trybem rozmowy, który masz na przykład na spotkaniu jeden na jeden, tak? I ona tak samo jakościowa może być. Więc jeżeli rozmawiasz, to potrzebujesz pytań pogłębiających i potrzebujesz złapać te informacje, które dostajesz, zahaczać się o nie i do nich wracać. Nawet jeżeli widzisz, że to jest ileś punktów, do których potrzebujesz wrócić, zrób sobie notatkę w trakcie rozmowy, abyś wiedział, o co się oprzeć i nawiązać do tego, nawet jeżeli to będzie kilka pytań później, ponieważ ta rozmowa na przykład poszła troszeczkę w innym kierunku, a widzisz, że tam jest informacja, która może być dosyć istotna. Więc pytania pogłębiające i ćwiczenie pytań pogłębiających jest bardzo dobrą praktyką, którą polecam każdej osobie sprzedającej, każdej osobie w Twoim zespole, jeżeli posiadasz zespół sprzedaży. Kolejna część to jest coś, co uważam, czasami powoduje, i to obserwowałam niejednokrotnie na warsztatach, które robiłam dla przedsiębiorców, że na przykład jak pokazywałam im, w jaki sposób prowadzić rozmowę pytaniami i robiłam to na przykładzie nie swojej firmy, tylko brałam kogoś z sali, mówię, dobra, powiedz mi, co sprzedajesz, kilka pytań zadałam, żeby zrozumieć, jaki jest kontekst tego produktu czy tej usługi, i potem ja byłam osobą sprzedającą. I najczęściej, ponieważ nie sprzedawałam swojego produktu, tylko czyjś produkt, to nie byłam w stanie użyć dużej ilości historii czy dużej ilości informacji dodatkowych, które zazwyczaj przeplatam pomiędzy pytaniami w trakcie rozmowy sprzedażowej. Przez co często słyszałam wtedy od osób, no tak, ale to nie jest tak, że ta osoba, która jest po drugiej stronie rozmowy, będzie się czuła atakowana tak dużą ilością pytań. No i wtedy zawsze tłumaczyłam, mówię, posłuchajcie, to co Wam pokazałam, to pokazałam Wam tryb myślowy, tak? Czyli tego, jak ja wykorzystuję informacje, które dostaję od tej osoby, z którą rozmawiam, do tego, aby zadać kolejne pytania i dobrze zrozumieć tego potencjalnego klienta. Natomiast, aby ta rozmowa faktycznie nie brzmiała tak, jak wiecie, na przesłuchaniu na policji, ja często się śmieję, jak o tym mówię, jeżeli kiedykolwiek nawet jako świadek miałeś okazję uczestniczyć w takim procesie, to wiesz, że to jest pytanie-odpowiedź, tak? Czyli chcemy, żeby ten klient faktycznie nie czuł się w ten sposób, tylko czuł się jako partner w tej rozmowie. Więc te pytania potrzebujemy przeplatać różnego rodzaju historiami. Teraz, jeżeli opowiadasz jakąś historię, anegdotę, jakiś przykład, który bardzo dobrze pasuje do tego kontekstu rozmowy, czy tego, o czym teraz rozmawiacie, to opowiedz ten przykład. Nawet naprawdę nie musisz podawać imion, czy nazwisk, czy nazw firm, które podajesz jako przykłady. Jeżeli chcesz zachować poufność, a szczególnie jeżeli masz to w kontraktach, to nie musisz tego podawać, ale możesz opowiedzieć historię bez podawania nazw, tak? I zakończyć tą historię, pokazując, że Ty wiesz i znasz dobrze świat tego klienta, że rozumiesz jego świat, bo już niejednokrotnie pewnie to słyszałeś od innych klientów, więc możesz podać te przykłady, bo im dłużej rozmawiasz z podobnymi klientami, tym lepszy jesteś w tych rozmowach. I na przykład taką historię czy anegdotę właśnie zakończyć kolejnym pytaniem. Przez to nie tylko budujesz mocniejszy raport z tym klientem w trakcie rozmowy, masz bardzo mocne prowadzenie, ale też pozwalasz się lepiej temu klientowi otworzyć, ale dalej ten cykl za każdym razem zakończa się czym? Pytaniem, tak? Czyli opowiadasz historię, która dobrze nawiązuje do kontekstu rozmowy i zakończasz ją pytaniem, które prowadzi do kolejnego etapu informacji, które zbierasz w tym procesie. I kolejna część to, patrząc właśnie na pytania, jak ja zaczęłam sobie zadawać pytanie, jak właśnie w tych odpowiedziach znajdować od tego klienta te pytania kolejne, które muszę zadać. I chciałam jakby, żeby moi sprzedawcy też zaczęli myśleć o tych punktach w momencie, kiedy słyszą tego klienta. Czyli zaczęłam z nimi ćwiczyć takie ścieżki zakupowe, czyli jakieś ścieżki myślenia właśnie na temat zakupu. Czyli postawiłam na to, żeby wylistować wszystkie argumenty, dlaczego klient albo w ogóle kupuje tego typu usługi czy produkty, czy technologie, bo my różne rzeczy sprzedajemy u nas w firmach, albo dlaczego my, a nie ktoś inny na rynku, czyli te dwa aspekty. I jak wypisaliśmy tą całą argumentację oraz przykładowe pytania do takich najczęstszych kwestii, które muszą być poruszone, typu przeszłe doświadczenia czy kryteria wyboru, to w tym momencie, kiedy nawet klient słyszy na przykład w jakimś jednym pytaniu informację, która jest dla niego informacją, którą powinien zgłębić, to on często zaczyna to szybciej sam zauważyć, dlatego że zna wszystkie argumenty, które najczęściej powodują zakup u klienta i jest w stanie szybciej zauważyć, że w wypowiedzi, którą usłyszał od klienta, może się kryć kolejna informacja, którą on potrzebuje zdobyć, aby dojść ścieżką pytań do tego, czy ten dany argument u klienta występuje, czy nie. Więc moim takim kolejnym aspektem, nad którym dosyć mocno zaczęłam ćwiczyć właśnie moich sprzedawców, to żeby oni widzieli pewien punkt startowy i punkt końcowy tych pytań, które zadają, tak? Czyli jeżeli mamy dany argument, powiedzmy sobie, że jest to argument Powiedzmy, że sprzedajemy jeden z naszych produktów, lejki.pl. To jest produkt, który my automatyzujemy pozyskanie klienta, utrzymywanie klienta, czy odzyskiwanie klientów, którzy od nas nie kupili, łącznie z taką automatyzacją kontynuacji kontaktu. I nawet jeżeli w Twoich procesach sprzedażowych potrzebujesz sprzedawać jeden na jeden, to duża część tego procesu może być zautomatyzowana i wtedy praca ludzka jest dużo bardziej wydajna i dużo więcej te osoby sprzedaży do firmy przynoszą. Więc jednym z argumentów właśnie do tej automatyzacji takich całych ścieżek zakupowych jest zwiększenie zysków w firmie, czy zwiększenie dochodowości bez konieczności zwiększania kosztów stałych. No i to jest jakiś argument X, tak? I teraz ja rozmawiałam z takim przedsiębiorcą, mając z tyłu ten argument X, do którego chcę dojść, to zaczynam projektować ścieżkę pytań, które ma pokazać, że ta osoba, że ten człowiek może dojść do tego, że faktycznie, jeżeli niedużą inwestycją on może na przykład podwoić zyskowność swojej firmy nawet, albo zwiększyć ją powiedzmy o 50%, to ile opłaca mu się zainwestować, żeby to osiągnąć, tak? Więc tu zaczęłabym zadawać pytania typu, prowadzące do tego argumentu, typu, powiedz mi, patrząc na wszystkie Twoje działania sprzedażowe, to które z kanałów Ci się teraz najlepiej sprawdzają? Jaki typ działań Ci się sprawdza, jeżeli chodzi o pozyskanie klienta? Więc na początku zbadam, co już robią, jeżeli chodzi o pozyskanie klienta i co dla nich działa. Jeżeli zauważę, że w tych wszystkich taktykach nie ma w ogóle żadnych działań marketingowych, żadnych działań automatyzacyjnych, zadam na przykład drugie pytanie, które będzie pytaniem na początku. Ile średnio czasu, tak, bo wokół tego będę budowała po prostu aktywo, tą argumentację, ile średnio czasu zajmuje Wam dotarcie do takiego klienta i zamknięcie takiej transakcji? Znając już wcześniej, kto jest klientem, jaka jest średnia wartość transakcyjna. No i że ta osoba mi powie, no w zależności od miesiąca do dwóch. To potem zadam pytanie, a co Twoim zdaniem powoduje, że to jest taki długi proces? No i zazwyczaj to jest kwestia po pierwsze na początku dotarcia, po drugie zbudowania wartości, zbudowania poczucia pilności u tego klienta, żeby on czuł, że to dla niego jest istotne. Więc potem zadam pytanie, mówię, ok, a gdybyś faktycznie miała w ten sposób, tutaj może być cała masa dodatkowych pytań pomiędzy, typu, czy dlaczego do tej pory nie stosowałaś żadnych działań marketingowych, żeby na przykład zakwalifikować tego klienta, zanim on trafia na rozmowę, jak ta osoba mi powie, no wiesz co Basia, najczęściej tak naprawdę nawet testowaliśmy jakiś budżet marketingowy, ale to totalnie nam się nie sprawdziło, bardzo mało lidów nam się zapisywało i to totalnie na nas nie zadziałało, stwierdziłam, że nie ma sensu poświęcać na to pieniędzy. Więc zadam pytanie, jak ten proces wyglądał, tak, czyli zahaczę się o tą informację, którą dostałam, robię pytanie pogłębiające, jak ten proces dokładnie wyglądał, bo dzięki temu zrozumiem, dlaczego to nie działało. A następnie powiem, ok, czyli tak naprawdę z tego, co rozumiem, to mieliście reklamę, która bezpośrednio wrzucała po prostu Wam ruch na stronę, na której była możliwość wypełnienia formularza kontaktowego na Waszą stronę internetową Waszej marki. No tak. Mówię, ok, patrząc na rozmowy, które dzisiaj prowadzicie z klientami, czy to jest tak, że faktycznie, jakby dlaczego ci klienci zazwyczaj Was wybierają? Czyli nawet usłyszę, dlaczego je wybierają. Usłyszę elementy, które mogę następnie włożyć w procesie rozmowy, w to, jak można by było te aspekty zautomatyzować w komunikacji i zbudować to zaufanie do klienta w skali 1 do wielu dzięki procesom automatycznym, bez konieczności zaangażowania sprzedawcy. I następnie zadam pytanie, czy jak pokażę, jak to mogłoby wyglądać i zadam pytanie, czy to ma dla niego sens i czy widziałby możliwość wykorzystania tego u siebie. Jak osoba odpowie mi, że tak i na tym poziomie już to rozumie, to potem kolejne pytanie, które zadam i opowiem na przykład jakąś historię, przykładu podobnej firmy, żeby ta osoba też to lepiej poczuła, czyli zasieje też tak naprawdę to, co dalej ja sprzedaję. I następnie zadam pytanie, mówię, ok, a powiedz mi, czy gdybyś faktycznie mógł dużą część, bo teraz powiedziałeś, że tak 60% czasu Wam zabiera w ogóle doprowadzenie do rozmowy, a 40% czasu tej sprzedaży to jest już sama rozmowa i kontynuacja kontaktu. Gdybyś był w stanie faktycznie rozpoczynać rozmowy sprzedażowe od momentu, kiedy ta osoba już rozumie, co Wy robicie, dlaczego Wy, dlaczego nie kto inny, w jaki sposób to się może przełożyć na jego wyniki i ma już duże zrozumienie Waszego know-how, którym Wy się dzielicie, świadcząc Wasze usługi, kiedy trafia na rozmowę, to czy myśli, że ta rozmowa sprzedażowa by była dużo bardziej konkretna i dużo szybciej byłby potencjał zamknięcia się z takiej sprzedaży, inwestując mniejszą ilość czasu Waszego sprzedawcy? No i najczęściej ta osoba odpowie mi tak. To jest pytanie domykające, bo chcę usłyszeć, że faktycznie ta osoba zrozumiała ten proces. I potem mówię, ok, a gdybym Ci pokazała konkretny proces do zaadoptowania w Twojej branży, który pokazałby dokładnie, jak krok po kroku automatyzować całe to zbudowanie zaufania, zanim ta osoba trafia na rozmowę, to czy chciałabyś zobaczyć, jak mogłoby to u Was zadziałać? Tak? I ta osoba, jeżeli powie mi, że tak, to powiem znowu jakąś historię kolejnej firmy i co dzięki temu ta osoba zrobiła, jak ten proces był zaprojektowany i pokażę, w jaki sposób ta osoba może zaprojektować ten proces właśnie z wykorzystaniem produktu lejki.pl. Ale cały ten proces rozmowy, dochodzenia do tego argumentu był wcześniej oparty o wcześniejsze informacje, które potrzebowałam zebrać, żeby móc pokazać tej osobie, że inwestując w takie rozwiązanie jest w stanie na przykład mieć o powiedzmy od 50 do 100% więcej obrotów z tego samego ruchu, do którego już dzisiaj dociera, zwiększając wydajność swoich sprzedawców i przyspieszając tempo zamknięć. Ale to bym musiała zrobić, pokazując, dlaczego warto inwestować w ten budżet, bo tam była obiekcja, że wcześniej ktoś tak naprawdę nie miał dobrych doświadczeń, to na początku w tym procesie dochodzenia do tej argumentacji bym upewniała się, że ta osoba ze mną w tym procesie uczestniczy, krok po kroku rozumiejąc, jak można byłoby go zmienić i kiedy on mógłby zadziałać. Tak? Czyli to nie jest moje wyłożenie tej informacji, ale doprowadzenie tej osoby do tych wniosków. Więc to był taki krótki przykład sekwencji pytań, która faktycznie do tego mogłaby doprowadzić.